Powiedz na początek, jak spędziłeś święta? Twoja rodzina ma jakiś specjalny sposób celebrowania Bożego Narodzenia? Moja rodzina spędza święta w taki sposób, jak to się dzieje w Chorwacji, czyli przede wszystkim jest uroczysta kolacja, z reguły spotyka się cała duża rodzina, zaprasza się wiele osób, no a że jako, że ja pochodzę z wybrzeża chorwackiego, to u nas jest to uczta rybna zawsze. No niestety w tym roku nie mogło być z nami mojego syna, bo zatrzymał go w innej części świata koronawirus. A twoja droga z Saratowa do Madrytu, wróćmy do momentu, kiedy święta nadchodziły. To, zdaje się, nie była łatwa podróż. Jechaliśmy z Feliksem i Ife do Samary, stamtąd lot do Moskwy, no potem ja poleciałem do Frankfurtu, stamtąd do Madrytu. Na szczęście wszystko było zgodnie z rozkładem lotów, także 20 godzin w podróży, ale wigilia około 5 po południu byłem na szczęście na miejscu. No dobrze, porozmawiajmy o Zastalu i dwóch ostatnich waszych meczach w Rosji. Też około 20 godzin tam lecieliście, grałeś 7 zawodnikami, także rotacja była krótka, a jednak 2 razy wygraliście. To jak? Zastal ma wybitnych trenerów, wybitnych zawodników, rywale tym razem byli słabsi, czy coś jeszcze innego? Powiesz, jak to zrobiliście w tych warunkach? W każdym sezonie każdy zespół ma lepsze i gorsze chwile. Jeśli chodzi o formę czysto koszykarską, to zdecydowanie mamy teraz dobry moment. Jesteśmy w formie. I to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, mówiłem to przed sezonem, 75% sukcesu lub braku sukcesu w trakcie sezonu zależy od okresu, kiedy podpisujesz kontrakty. A kiedy mówię o podpisywaniu umów, to nie mówię tylko o znajdowaniu i kontraktowaniu graczy w zależności od ich jakości, umiejętności, ale też o ambicjach, o głodzie gry czy charakterach ludzi, których chcemy. No i potem forma plus te pozostałe cechy pozwalają wygrywać nawet przy takich trudnych warunkach, kiedy lecimy pół świata, osłabieni brakiem 2 zawodników. A który z tych meczów był trenersko trudniejszy dla ciebie i całego sztabu? Ten w Permie, czy ten drugi w Saratowie? Oba te mecze były podobne, bo mierzyliśmy się z zespołami, które miały zdecydowanie dłuższe składy, wyższe budżety i oba są mocnymi kandydatami do playoffów. Szczególnie Aftodor to siła. Wygrali przed nami 5 razy z rzędu. No i granie przeciwko nim było dużym wyzwaniem, ale powtórzę. Wygrane przychodzą łatwiej, kiedy masz taką, a nie inną grupę ludzi. Grupę ludzi dobrze wyselekcjonowaną, ludzi skoncentrowanych na koszykówce, na tych konkretnie 2 meczach tym razem. Dzięki temu wszystkiemu stworzyliśmy sobie szansę na wygraną, no i wykorzystaliśmy ją. Czy rozmawiałeś może z Drew Gordonem dłużej? On w jakimś wywiadzie powiedział, że teraz gra w Todorze, okej, ale tęskni za czasem, kiedy z tobą pracował w Zastalu. Ja też tęsknię za moimi graczami z zeszłego sezonu, nie tylko za Drew Gordonem. To była świetna grupa ludzi i to był dla mnie zaszczyt pracować z takim zestawem. W tym roku jest to samo i też będzie mi ich kiedyś brakowało. Słyszałem twoje wypowiedzi dla VTB, te pomeczowe, krótkie, ale znaczące. Mówiłeś, że jesteś dumny z zespołu, który tak znakomicie pracuje, dzięki czemu macie świetne wyniki. No, wyglądałeś na szczególnie szczęśliwego po wygranej w Saratowie. Nie, to chyba nie było jakieś wyjątkowe szczęście. Inaczej. Fakt. Jestem zadowolony, gdy wygrywamy. Szczególnie cieszę się, kiedy mój zespół pokazuje agresywną grę i charakter. To jest to, co próbuję im wpajać każdego dnia. Raz daje to efekty, innym razem nie, ale jeśli przy naszych problemach, przy tak ciężkiej podróży udaje nam się wygrać 2 mecze z takimi zespołami, no to dodaje wiary w siebie i w tych chłopaków, bo oni udowadniają, że przy ciężkiej pracy można wygrywać nawet mimo wielu przeciwności losu. Pytałem cię przed meczem za Staną o playoffy VTB. Powiedziałeś, hej, a od kiedy w ogóle ktoś mówi o playoffach VTB? Od kiedy my o to gramy? No ale teraz po tych wygranych, po pozycji, na jakiej jesteście w tabeli, to chyba teraz nie zaprzeczysz, że o playoffy walczycie realnie. Jacek, wyłożyłem ci już swoje podejście do tego tematu swego czasu, ale powtórzę. Kiedy podpisywałem kontrakt w Zielonej Górze, powiedziano mi, że klub ma 2 cele. Po pierwsze, stabilizację finansową. Chodziło po prostu o to, że budżet będzie niższy. W zeszłym sezonie był niski, w tym jest jeszcze niższy. Drugi cel to dostosować skład do nowych przepisów, czyli do usunięcia przepisu o 2 obowiązkowych Polakach na boisku. I gdyby wtedy powiedziano by mi, że mam walczyć o tytuł czy o playoffy w VTB, to nie wziąłbym tej pracy. Bo jeśli ktoś chce walczyć o mistrzostwo, to musi mieć odpowiedni budżet. A my na pewno nie mieliśmy i nie mamy teraz najwyższego budżetu w polskiej lidze, a co dopiero w VTB. No i teraz trzeba powiedzieć, my przy tym budżecie wykonujemy znakomitą robotę. Tak, tu nie mam wątpliwości. Ale nadal nie powiem wprost. Tak, będziemy mistrzem, zdobędziemy puchar, będziemy w Rosji w playoffach. Tak, jesteśmy w dobrej formie, mamy teraz dobrą sytuację w tabeli i w Polsce i w Rosji, ale wiem, jaki mamy krótki skład i wiem, że w ciągu 1 tygodnia lub 2 nasza sytuacja może się z różnych powodów zmienić i w Polsce, i VTB. No właśnie, o to chcę cię teraz zapytać. Masz znakomicie prezentującego się Ifelundberga, za którego już była oferta w tym sezonie od agenta. Nie boisz się, że może zmienić ci się skład? No i co wtedy będzie, kiedy klub zdecyduje się jednak kogoś sprzedać, bo będzie dobra oferta, bo będą leżały na stole duże pieniądze?
Ifelundberg
nie jest pierwszym zawodnikiem, który dostał ofertę zmiany klubu. Dostawaliśmy takie oferty i w zeszłym sezonie, i w tym. Ja osobiście dostałem propozycję zmiany klubu i w tym, i w poprzednim sezonie, i to ze 2 czy 3 razy w każdym z tych sezonów. Więc tu nie ma niczego dziwnego, tylko źle to rozwiązano w przestrzeni publicznej. Najpierw wszyscy się dowiedzieli, a potem były rozmowy. A co będzie, jeśli kogoś rzeczywiście mi zabraknie, ktoś odejdzie? No nie wiem, po prostu nie wiem. Jak taka oferta znowu się pojawi, to będziemy się nad nią zastanawiać. Nie chcę mówić hipotetycznie, co będzie, jeśli. Jak będzie, zobaczymy, wtedy pomyślimy. Słuchaj, kończy się rok 2020. W jakim miejscu jest ten Zastal? Czy gra to, co chcesz, czy dużo jest do poprawienia? Ta drużyna zmienia się od początku sezonu. Cały czas musimy się przystosowywać do sytuacji. Co to znaczy? Przypomnę, dzień przed rozpoczęciem sezonu nasz silny skrzydłowy Tony Meyer poszedł na koszykarską emeryturę, no więc przyznasz, że zaczęło się już nieźle. Przypomnę też, że w pierwszym meczu wyjazdowym w VTB Daniel Szymkiewicz doznał kontuzji, która zakończyła jego sezon. Potem w związku z koronawirusem odwoływano nam mecze, przekładano mecze i tak dalej, i tak dalej. Cały czas trzeba się dopasowywać. Mecz po meczu. To jest trudny rok dla każdego, wiadomo. Natomiast na tą chwilę podoba mi się nasza pozycja, nasza gra, ale wiem też, że wiele rzeczy możemy poprawić i musimy poprawić. Natomiast nie ma na to de facto czasu. Nie ma za bardzo kiedy potrenować, ale wiele rzeczy, które robimy, wymagają pracy nad nimi i lepszej egzekucji. Czyli tak, idziemy dobrą drogą, ale jest sporo rzeczy, które możemy poprawić. Kilka razy powtarzałeś w tym sezonie, że masz problem, że zawodnicy wybierają sobie mecze w Polsce, w których grają, a część traktują niepoważnie. Jaki masz sposób, czy jest w ogóle sposób, żeby to wyeliminować? To jest trudne. Po meczu Unixu z Cmokami, który to Unix ledwo wygrał, trener Unixu powiedział dobrze, że nie można traktować meczów tak, jak ci mówi mama, żona, otoczenie, że nie możesz podchodzić do meczu, że on sam się wygra, bo ktoś tak mówi, albo bo wydaje ci się, że przeciwnik jest słaby. To jest wyzwanie dla trenerów wszystkich zespołów w całej Europie. Dla nas to wyzwanie wydaje mi się, że zwiększa się jeszcze przy liczbie meczów granych przez nas. I ja trochę rozumiem zawodników, ale nie mogę zaakceptować takiego zachowania, bo to nieprofesjonalne. Próbuję z tym walczyć, ale wiem, że to się może zdarzać. I mecz ze Śląskiem nie był ostatni pod tym względem. Jak grasz 12 meczów w miesiącu, no to głowa może ci podpowiedzieć różne rzeczy. Chciałem cię teraz zapytać, jak odnajdujesz się w obecnej sytuacji, nazwijmy to organizacyjnej klubu. W zeszłym roku, sam to mówiłeś, zaczęliście stabilizację finansową klubu. Zastal zaczął odzyskiwać dobre imię, wiadomo. W tym roku mamy już opóźnienia w wypłatach, właściciel aż musiał się spotkać z zawodnikami, mamy też wojnę na linii klub-miasto. Jak ty się znajdujesz w tym, co się ostatnio dzieje? W zeszłym roku też mieliśmy opóźnienia. W tym roku przez koronawirusa, przez brak kibiców i wiele innych różnych czynników związanych z pandemią sytuacja jest dużo trudniejsza. Nie tylko dla nas, ale dla wielu innych klubów. Po prostu podchodzę do tematu realistycznie. Mamy trudny czas, mamy zaległości, tak. Ale próbujemy sobie z sytuacją poradzić najlepiej, jak umiemy. Natomiast chciałbym też powiedzieć jasno. Nie mam Facebooka, nie mam Twittera, nie mam Instagrama. Nie śledzę żadnych mediów związanych, piszących o koszykówce, ale mam sztab trenerski, mam współpracowników do spraw mediów w klubie i oni mówią mi, co się dzieje. Więc jasno chcę tu powiedzieć kilka rzeczy. Nasz budżet jest chyba najniższy od 10 lat. Tegoroczny budżet jest niższy od zeszłorocznego. No więc wynika z tego, że praca nad stabilizacją finansową klubu jest wykonywana. Mamy 7 obcokrajowców, to niektórym się nie podoba, a mamy 7 obcokrajowców, bo gdyby tak nie było, to nie mielibyśmy jak przeprowadzić normalnego treningu, bo nie mamy odpowiedniej liczby polskich zawodników. Nasi obcokrajowcy kosztują tyle samo, co Polacy, których moglibyśmy zatrudnić. Więc według mnie osiągamy świetne wyniki za pieniądze mniejsze niż w zeszłym roku. I ostatnia rzecz. Kiedy lecimy do Rosji i wychodzimy na mecz, to na koszulkach mamy napis Zielona Góra. Więc myślę, że reprezentujemy miasto Zielona Góra w odpowiedni sposób. Sposób, w jaki gramy, jak się zachowujemy na parkiecie, jakie wyniki osiągamy. No to jest chyba fantastyczne. I chciałbym, żeby w tym momencie w Zielonej Górze każdy patrzył na nas pozytywnie. Żeby każdy był szczęśliwy z tego, co robimy. Chciałbym, żeby nie robiono problemów zespołowi, który robi taką dobrą robotę. Wiem na pewno, ile wydajemy. Wiem, ile kosztują gracze, bo to ja podpisuję kontrakty. Wiem, ile zarabia tych 7 obcokrajowców, bo to ja ich podpisałem i wiem, że robimy naprawdę coś pozytywnego.
I know for sure about our 7 foreigners because I signed them and I know for sure
A czy dla twoich zawodników to jest to problem, to co się dzieje? Wiadomo, wiesz, każdy w takiej sytuacji mówi, rozmawia, zastanawia się, czy oni są skupieni odpowiednio na koszykówce. Jestem trenerem, który nie okłamuje swoich zawodników. Nie chowam głowy w piasek, wiem, co się dzieje, rozmawiam z nimi, ale co ja właściwie mogę zrobić? Ja nie mam narzędzi, dzięki którym mogę coś zrobić poza boiskiem. Ja robię robotę koszykarską, nie jestem politykiem, nie jestem biznesmenem, jestem człowiekiem koszykówki. Ja uważam natomiast, że z naszym budżetem robimy coś niewiarygodnego w tej chwili i chciałbym, żeby wszyscy w Zielonej Górze to zrozumieli. My reprezentujemy to miasto na zewnątrz w naprawdę dobry sposób. To wrócę jeszcze do tematu tych 7 obcokrajowców, bo wiele osób mówi, po co płacą 7 graczom z zagranicy przy niełatwiej sytuacji finansowej, jak jeden do tego wszystkiego zawsze musi siedzieć na ławce. Próbowaliśmy ściągnąć Polaków. Wiemy, że Zastal nie ma zespołu, nie ma programu młodzieżowego, więc nie mogliśmy nikogo młodego wziąć. Gdyby był zespół juniorski, to wziąłbym jakiegoś juniora i mógłby się jeszcze rozwijać. Ale nie ma takiej drużyny, a potrzebowaliśmy sensownych graczy, żeby trenować, no bo w związku z kontuzjami czy koronawirusem były chwile, że nie było pełnego zestawu zawodników do treningu. Więc podpisaliśmy tych obcokrajowców. Nasz 5., 6. i 7. zawodnik z zagranicy kosztują tyle samo, co każdy Polak, którego byśmy tu zatrudnili, który by chciał do nas przyjść. No dobrze, a czemu według ciebie Polacy nie chcieli przyjść do Zastalu? To nie jest pytanie, czy ktoś chciał, czy nie, tylko pytanie, który z polskich graczy mógłby nam coś dać naprawdę. Mógłby walczyć tak naprawdę, rywalizować realnie w lidze VTB. Ci, którzy mogliby, czyli najlepsi w Polsce, w większości przypadków nie grają już w Polsce. Ci, o których pytaliśmy w Polsce, chcieli takie pieniądze, na których wydanie nie mogliśmy sobie pozwolić, no więc zatrudniliśmy tańszych obcokrajowców. No dobrze, to teraz jeszcze 2 słowa o tobie. Wszyscy cię chwalą, gloryfikują wręcz ciebie. Właściciel mówi, że marzy, żebyś został tu na dłużej. Co ty na to? Jak to przyjmujesz i czy marzenia mogą się spełnić? Jeden z moich poprzednich właścicieli rzucił mi kiedyś: trener jest tak dobry, jak wynik ostatniego meczu jego drużyny. No i tak jest w każdym sporcie. Nauczyłem się, że ci, którzy cię chwalą, wynoszą pod niebiosa, to po 3-4 porażkach powiedzą, że nie znasz się na koszykówce. Tak to wygląda w profesjonalnym sporcie na całym świecie. Jak się zaczynają problemy z wynikami, wtedy trener jest pierwszy do wyrzucenia. Najłatwiej go zwolnić. No więc pracuję nad sobą, żeby cały czas zostać na ziemi, nie oderwać się stopami od ziemi i pracuję też nad tym, żeby moi zawodnicy się nie oderwali. W ogóle wiesz dobrze, że nie lubię gadać o przyszłości, zastanawiać się, co będzie za jakiś czas. Lubię pracę nad tym, co jest teraz. Czyli tak, za chwilę mamy mecz z Kingiem Szczecin, potem mamy Legię, potem kolejne mecze. Co będzie później w przyszłości, to zobaczymy. A jak w ogóle będziesz wspominał ten rok 2020, który za chwilę się skończy? Prywatnie? Strasznie. Omal nie straciłem żony. Ona już jedną nogą była po drugiej stronie. Pod tym względem to był jeden z najgorszych okresów w moim życiu. Z drugiej strony, zawodowo, ten rok i poprzedni, bo biorę je razem, to była i jest wielka przyjemność z pracy tutaj w Zielonej Górze. Praca z takimi ludźmi, z takimi zawodnikami, jakich miałem w zeszłym sezonie i mam w tym, no to jest marzenie dla każdego trenera.